Dziś rozmawiać będziemy o podziale majątku. Nie tajemnicą jest, że pandemia spowodowała zmiany w naszym życiu rodzinnym również. Najpierw nas może trochę scementowała, a potem okazało się, że tych, którzy postanowili się rozstać i zakończyć swoje małżeńskie życie, jest trochę więcej niż zwykle. No ale to, że się rozwodzimy, to jedno, a potem się okazuje, że problemem tak naprawdę jest to, co wypracowaliśmy przez całe życie, że trzeba będzie się majątkiem podzielić. Ale czy rozwód to jedyny moment, kiedy następuje ustanie własności majątkowej? Pytam o to mojego dzisiejszego gościa, adwokat Monikę Matulewicz-Rutkowską. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No to jak, żeby ustała wspólność majątkowa małżonków, trzeba się rozwieść?
Pani redaktor, no, najczęstszym przypadkiem, kiedy ta wspólność majątkowa małżeńska ustaje, jest zakończenie związku małżeńskiego. I w tym wypadku tą datą ustania tej wspólności majątkowej małżeńskiej jest data uprawomocnienia się wyroku o rozwód, bądź też wyroku o separację, bo w takim przypadku również ustaje wspólność majątkowa małżeńska, z tym, że no tutaj w przypadku, kiedy to małżeństwo będzie kontynuowane, no ta wspólność ustawowa na powrót nawiązuje się. Natomiast bywają też przypadki, kiedy niekonieczne jest rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód czy separację, a mimo tego ta wspólność ustawowa małżeńska ustaje. I o tym mówi między innymi artykuł 53, że są przypadki, kiedy wspólność małżeńska majątkowa ustaje z mocy prawa. To znaczy w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia upadłości również jednego z małżonków, z mocy prawa ta wspólność ustaje. Ale bywają przypadki, że chcemy na przykład, pomimo że kontynuujemy małżeństwo, chcemy tą wspólność w jakikolwiek sposób
zakończyć. Każdy chce mieć swój majątek.
Tak, chce albo musi, bo bywają i takie sytuacje. Wówczas możemy zrobić to poprzez umowę o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Taką umowę zawieramy przed notariuszem.
To musi być pisemna i przed notariuszem?
Musi być pisemna i musi być przed notariuszem. I wówczas z tą datą aktu notarialnego notariusz, że tak powiem, no, rozwiąże naszą więź tutaj gospodarczą, majątkową takim aktem notarialnym. Może być też sytuacja, że małżonkowie nie są w stanie się porozumieć w kwestii ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Chcą
być
przerwać.
Tak,
chcą być małżeństwem, chcą przerwać tą wspólność, no ale nie są się w stanie dogadać, bo jedno z nich nie chce, a jedno chce. I wówczas występujemy również z powództwem do sądu. Jest taka możliwość, że sąd ustanowi taką rozdzielność. Może też wystąpić nie tylko małżonek, ale może również wystąpić wierzyciel jednego z małżonków z takim powództwem, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, podkreślam, wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Czyli jeden z małżonków jest dłużnikiem, zalega, no, innego majątku niż wspólny nie ma i taki wierzyciel występuje do sądu.
A proszę mi powiedzieć, dlaczego mówimy data ważna? Że od tej daty, że ta data jest tą graniczną, jeżeli chodzi o ustanie wspólności majątkowej.
To znaczy, bo do tej daty, z którą ustanawiamy tą rozdzielność, to ustanie tej wspólności, wszystko jest wspólne i odpowiadamy za wszystko wspólnie. Natomiast od tej daty każda nabyta przez nas rzecz staje się majątkiem osobistym, ale też odpowiadamy wówczas sami za własne długi. Jednakże, no i dlatego też sąd, jeżeli ustanawia tą rozdzielność, wskazuje tą datę, tak? Oznacza ją w wyroku dokładnie. No i w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić tą rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień
czyli
wytoczenia
nawet,
powództwa.
Tak?
Tak, bywają takie sytuacje i takie oczekiwania ze strony właśnie małżonków. Przeważnie jest to w sytuacji, kiedy małżonkowie żyją od jakiegoś czasu w rozłączeniu i w zasadzie nie mają już nic ze sobą wspólnego, jakieś zaistnieją okoliczności, ale tylko właśnie z ważnych powodów, z tą datą wcześniejszą sąd może ustanowić taką rozdzielność.
Czyli wszystko, co do tej daty granicznej jest wspólne, też z pewnymi wyjątkami, o których pewnie zaraz powiemy, a po tej dacie już wszystko jest rozdzielne. Czyli jeżeli tą datą graniczną w przypadku rozwodu będzie uprawomocnienie się wyroku rozwodowego, to co mieliśmy dotychczas zgromadzone, o czym nawet może nie wiedzieliśmy, że to jest wspólne, bo wydawało nam się, że wcale wspólne nie jest, jest, wymaga podziału. Wymaga, ale niekoniecznie, prawda? Nie muszą się małżonkowie dzielić na sztywno.
Nie muszą się dzielić w tym. Można zrobić, prawda, od razu rozdzielność i podział majątku u notariusza. Bo w sądzie to już nie ma takiej możliwości, żeby ustanowić rozdzielność i dokonać jednocześnie podziału majątku. Natomiast notariusz coś takiego nam zrobi, jeżeli chcemy się podzielić od razu. Ale nie ma takiej konieczności, bowiem te roszczenia z tytułu podziału majątku nie przedawniają się. Tak, to tutaj spokojnie można to zrobić za jakiś czas, nawet po wielu latach niektórzy robią taki podział.
Ale co my w ogóle mamy do dzielenia? Bo wydawałoby się, że czasami małżonkowie mówią, no co, mamy dom, samochód i to jest koniec.
No niektórzy mają dom, samochód i to jest koniec. No, w zasadzie w skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Czyli od daty zawarcia tego ślubu wszystko, co nabędziemy wspólnie, albo jedno z nas nabędzie, staje się naszym majątkiem wspólnym. I tutaj i zarówno nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, oszczędności, to wszystko jest objęte tym.
Konta bankowe, które mamy każdy swoje?
To znaczy tak, to co wpłynie na te konto, powiedzmy, że mamy przed ślubem konto bankowe, no to co jest do daty zawarcia małżeństwa, to będzie naszym majątkiem osobistym, ale to co już wpłynie na to konto po ślubie, to już stanie się majątkiem wspólnym. No, mówimy oczywiście o określonych sytuacjach, czyli o tym, że to jest na przykład nasze wynagrodzenie za pracę, dochody jakieś z majątku wspólnego, innego rodzaju środki, no bo część rzeczy pozostaje majątkiem osobistym. Jest nawet sporo takich środków czy składników, które nie stają się z automatu majątkiem wspólnym.
To, co jest przedmiotem majątku osobistego, o tym powiemy za chwilę, a co jest wspólne i co na pewno trzeba podzielić, a w jaki sposób, to też mam nadzieję, że Państwu podpowiemy. Razem z adwokat Moniką Matulewicz-Rutkowską odczarujemy teraz pewien mit, który właśnie usłyszałyśmy od naszego słuchacza. A mianowicie, czy to prawda, że jeżeli małżeństwo trwało 5 lat, nie wiem skąd tak 5 lat, ale zaraz, bo coś mi się skojarzyło. Jeżeli małżeństwo trwało 5 lat, to oznacza, że jeżeli małżonkowie po tych 5 latach zechcą się rozstać, to wszystko, co mieli, jest wspólne. W sensie uściślił pan, miał gospodarstwo rolne, był, nie wiem, czy on, czy ktoś ze znajomych, 5 lat pożycia małżeńskiego było, po 10 doszli do wniosku państwo, że się rozwodzą i teraz pan się martwi, że będzie musiał oddać połowę tego gospodarstwa byłej już pewnie żonie.
Absolutnie, to nie wynika z żadnych przepisów.
5-letnie zasiedzenie.
Nie ma czegoś takiego. Nie zasiedzimy majątku osobistego współmałżonka poprzez 5-letnie pożycie. Obawiam się, że wiele małżeństw wtedy by dłużej trwało, gdyby taka była możliwość nabycia majątku.
To może byśmy przedłużyły wtedy, nie na przykład nie 5, a 15.
No nie wiem, no może taki pomysł komuś podrzucić, to trudno powiedzieć, ale nie, absolutnie. To jest nie. Prawda, majątek osobisty nasz pozostaje osobisty do chwili, kiedy my nie zdecydujemy na przykład, by stał się wspólny. Ale to ja muszę zdecydować tak, że chcę rozszerzyć taką wspólność o ten mój majątek osobisty. W przeciwnym razie
pozostaje. I znowu
tu
jest ta data, prawda? Czyli zawarcie związku małżeńskiego to jest ta pierwsza data, która tworzy tę naszą wspólność majątkową, czyli wszystko, co po tej dacie już jest wspólne. No i to prawomocne orzeczenie rozwodu. Wszystko po tej dacie już jest niewspólne, a pomiędzy dzielimy.
Tak, no co prawda to też nie jest tak prosto i tak zero-jedynkowo, bo nie wszystkie przedmioty, nie wszystkie stają się z chwilą, że tak powiem, zawarcia związku małżeńskiego i powstania tej wspólności, stają się naszym majątkiem wspólnym. Bo oczywiście, tak jak rozmawiałyśmy, te przedmioty nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, to one w dalszym ciągu pozostaną naszym majątkiem osobistym, ale także przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę już w trakcie małżeństwa, one również będą naszym majątkiem osobistym. One nie wchodzą do majątku wspólnego. Czyli tu nie ma obawy, dziedziczę po rodzicach, załóżmy, po dziadkach. To jest mój majątek osobisty. Są też takie prawa majątkowe wynikające z wspólności łącznej, czyli majątek, do którego małżonek ma prawo jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej. Tutaj ten majątek też jest majątkiem osobistym. Czy też nawet, bo tutaj ludzie potrafią dzielić, próbować dzielić różne rzeczy podczas podziałów majątku. Podkreślam, że przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, czyli ubrania, jakieś okulary, no takie właśnie kwestie osobiste też.
Trudno sobie wyobrazić dzielenie
okularów. Ale futro na przykład może być dużo warte, prawda?
Tak,
to są zegarek czy coś, no to może być znacznej wartości, ale jeżeli to jest...
Nawet jak prezent od męża?
No, jak się małżeństwo rozpada, to prezenty nagle przestają być prezentami. No niestety tak życie się układa, że...
Że to, co było prezentem, jest wspólnym majątkiem,
że to był prezent, tak? A niektórzy chcą dzielić nawet prezenty dzieci, tak? Jakieś komputery i tak dalej, także to... No niestety sytuacja w przypadku rozpadu małżeństwa wygląda inaczej niż kiedy to małżeństwo trwa zgodnie. Co jeszcze?
Zabezpieczyć się przed tym jakoś można? Żeby ten prezent był prezentem? No trudno to sobie wyobrazić jakąś umowę darowizny między małżonkami, jeżeli futro kosztuje 30 tysięcy.
No, mi się wydaje, że oczywistym jest, że jeżeli to futro żona nosi, no to chyba to, nie wiem, mąż miałby je nosić, to damskie futro, no trudno powiedzieć, no ale jest to na pewno jakiś majątek.
Zawsze można powiedzieć, że była to lokata kapitału.
No można, jak nienoszone, nieużywane, to można by przyjąć, że to jest lokata kapitału. No, są jeszcze przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania, na przykład za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. I te również środki pozostają majątkiem osobistym, z wyjątkiem renty, która jest przyznana z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Tak, no bo to wtedy nie mamy wynagrodzenia, a ta
czyli
renta...
Czyli to jest nasz wkład, tak?
To jest wówczas nasz wkład w majątek wspólny. Są też przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagród za osobiste osiągnięcia, czyli jakieś nagrody literackie czy muzyczne. One też pozostają naszym majątkiem osobistym. Prawa autorskie i prawa pokrewne. I co więcej, bo to najczęściej jest taki przypadek, z którym my się stykamy w naszej pracy, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. Bo często bywa tak, że powiedzmy, kawaler czy panna miał swoje mieszkanie przed ślubem, potem sprzedaje to mieszkanie i w małżeństwie kupuje następne albo działkę za to. Tak, i w tym momencie to również wejdzie do majątku osobistego, bo zostało nabyte za środki właśnie pochodzące z tego majątku
pewnie
osobistego.
Pewnie w części jakiejś. Wtedy
rozliczamy to stosunkowo w zależności, jaki był wkład z tego majątku osobistego.
Dobrze, czyli tak, żeby państwo mieli jasność. To, co przed ślubem, to na pewno jest majątek osobisty. To, co w trakcie trwania małżeństwa i wymieniłyśmy tutaj, takie najbardziej spektakularne, myślę, że właśnie te darowizny od rodziców, tak, czy też spadki, te odszkodowania za własne utraty, no i prawa autorskie, bo to wytwór naszej własnej...
Talentu.
Tak, intelektualnego wysiłku, który wkładamy w to. No dobrze, ale jeżeli mamy ten wspólny majątek, już ten porozkładaliśmy na jakieś dalsze kubki, to jakie są udziały każdego małżonka? Bo wydawałoby się, że łatwo powiedzieć pół na pół, ale przecież wkłady są różne.
Powiem tak, ogólnie kodeks rodzinny opiekuńczy stanowi, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. chyba że co innego ustalono, załóżmy w umowie majątkowej małżeńskiej zwanej intercyzą.
Ale ona tak chyba u nas bardzo popularna bardzo, nie jest.
Incydentalnie. Więc tak stanowi artykuł 43 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziału w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Musi więc istnieć, powiedzmy, dysproporcja w przyczynianiu się do powstania tego majątku oraz, to jest też warunek konieczny, ważny powód uzasadniający konieczność ustalenia tychże nierównych udziałów.
No, ale powiedzmy sobie taki przykład. Jeżeli no, mąż pracuje, prowadzi firmę dobrze prosperującą, żona w tym czasie zajmuje się dziećmi, ogarnia dom, no to... A potem się okazuje, że ona tak w zasadzie to nic nie robiła, tak?
I tutaj na szczęście kodeks rodzinny i opiekuńczy zawarto w przepisie właśnie artykułu 43, że przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym. Stąd tutaj chodzi też o takie względy etyczne, tak? Nie tylko o sam wkład małżonka w gromadzenie tego majątku i tutaj też o ważnych tych powodach.
A też dbanie o jego dobrostan, żeby mógł ten majątek gromadzić.
No oczywiście wiadomo, że w wielu przypadkach jednak nie zawsze matka, ale najczęściej matka rezygnuje z jakiegoś realizowania się zawodowo, powiększania majątku, szczególnie kiedy dzieci są małe i poświęca się na temu wychowaniu dzieci. I trudno w ten sposób jej pracę ocenić niżej niż pracę zarobkową
męża. Teraz myślę, że kobiety rzadko rezygnują z robienia kariery, albo przynajmniej tak na szali stawiają, tak? No bo różnie życie pisze różne scenariusze, więc może być i taki mężczyzna, który w ten sposób...
Może być, zdarza się, powiem tak. Tutaj bierze się też pod uwagę to, w jaki sposób każdy z małżonków gospodarował tym wspólnym majątkiem. Czy nie wykorzystywał go na przykład wyłącznie na własne potrzeby. To też ma znaczenie, tak? Jakie było dysponowanie wspólnymi
środkami.
Czyli
co do zasady po połowie?
Co do zasady po połowie, sąd może ustanowić nierówne, bo tylko sąd, nierówne udziały i to robimy z podziałem majątku. W sprawie o podział majątku.
Ale to nie jest ta sama sprawa, w której orzeczono rozwód?
To znaczy tak. Dzielić majątek można w różny sposób, krótko mówiąc, bo tu mamy też kilka opcji.
Ale to za chwilę o tym.
Tak.
My dzisiaj dzielimy majątek, a państwo doskonale swoimi telefonami wpisują się w scenariusz naszej audycji, bo co mam zadać pytanie, to państwo je uprzedzają. To w jaki sposób dokonać podziału majątku, o tym powiemy za chwilę, ale właśnie jak wiedzieć w ogóle skąd wziąć jakiś spis inwentarza, co my mamy dzielić, bo typowa sytuacja, pani po 30 latach wychodzi z walizką z domu, rozwodzi się, a potem trzeba podzielić majątek, a tak naprawdę nie wiadomo, co tam jest. No, i zamarłyśmy obie.
Pytanie jest o tyle trudne, bo w zasadzie no, łatwo mi mówić z perspektywy adwokata. My do tego wyjścia z domu powinniśmy się przygotować dowodowo.
Myślę, że to było tak impulsywne, że po prostu...
Bo jak my możemy udowodnić? No przede wszystkim dowodem w sprawie cywilnej są dokumenty. Czyli jeżeli mamy jakieś akty notarialne, dowody zakupu, dowody nabycia, no to wszystko albo bierzemy wychodząc w oryginale, albo przynajmniej wykonujemy kopię. Jeżeli tego nie mamy, no to robimy fotografię, tak? Teraz każdy ma telefon, trzeba sfotografować co na datę wyjścia, powiedzmy z domu. No to ona nie zawsze jest tożsama z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej, no ale potem często już do tego domu nie jesteśmy w stanie wejść. Więc no, robimy zdjęcia. No a ostatnim dowodem, takim może nie najmniej ważnym, ale który też bierze sąd pod uwagę, to są zeznania świadków. Czyli osób, które wiedzą, co...
Widziały,
tak,
prawda?
Tak, były, widziały, ile... Tu pan akurat pytał o inwentarz żywy. No w tym wypadku dobrze by było, żeby jeżeli nie ma dowodów zakupu, no rozumiem, że inwentarz się rozmnaża, to też trudno jest to ocenić, ale przynajmniej świadkowie, którzy stwierdzą, ile tego inwentarza było. No pamiętam, kiedyś tak dzieliliśmy takie właśnie gospodarstwo, to po prostu pan rolnik musiał nam przedstawić paszporty, bo dowiedziałam się, że krowy mają paszporty specjalne i po prostu cały wykaz tych paszportów, wiedzieliśmy, ile jest tych krów, ile tych cieląt się urodziło i na tej podstawie żeśmy ustalili, jaka jest wartość tego bydła będącego w gospodarstwie
rolnym. Tutaj jest jeszcze sytuacja o tyle skomplikowana, że ten dom, w którym państwo mieszkali, to była dość złożona współwłasność. Częściowo należała do matki tegoż małżonka, a tylko jedna część była udziałem i pani, i jej męża, i jeszcze siostry tego męża. I to jest też sytuacja, z którą można się mierzyć, prawda? No bo jeżeli dom powstaje na działce małżonka, bądź też stoi na działce, a my wchodzimy do tego domu, ale potem przecież remontujemy go, rozbudowujemy z pieniędzy wspólnych. No i okazuje się, że wychodząc z tego domu nie mamy nic.
No tutaj o tyle ten problem jest może skomplikowany dla takiego małżonka, który zamieszka w domu, powiedzmy, współmałżonka, że ten nawet, albo wybuduje nawet taki dom na działce, że ten dom staje się i to wszystko, co my włożymy w ewentualnie już stojący dom, staje się nakładem na majątek osobisty. I to wówczas musimy rozliczać jako nakład. Nakłady w dość specyficzny sposób się rozlicza, bo nie rozlicza się ich nominalnie. Tak, tylko o wartość, o jaką zwiększył się ten majątek osobisty, bo ludzie też mówią, włożyłem 100 tysięcy i chciałbym te 100 tysięcy podzielić, ale to no, w ten sposób nie liczymy tego. I te nakłady musimy rozliczać w sprawie o podział majątku. One niestety później nie mogą być rozliczane. Także tu trzeba o tym pamiętać, kiedy ta sprawa jest na biegu, to te nakłady musimy rozliczyć. One zresztą w judykaturze i w doktrynie wiele osób twierdzi, choć te stanowiska są sprzeczne, że nakłady się przedawniają. Tak i tutaj lepiej wytoczyć taką sprawę w terminie przed upływem przedawnienia, bo sama sprawa o podział majątku się nie przedawnia, żeby nie narazić się, że akurat sędzia, który będzie rozstrzygał taką sprawę, uzna,
dojdzie
że te
wniosku,
nakłady
że jednak się
przedawniły. Tak.
I zostaniemy naprawdę z niczym.
I tak zostaniemy jak z niczym. Chociaż tutaj stanowiska są podzielone, to się zmienia co jakiś czas. Jedni twierdzą, że się przedawniają, inni nie, ale no, narażamy się jednak na to, że może być.
Ja wiem, że my dzisiaj majątek dzielimy, ale tak, żeby uniknąć takiej sytuacji. Bo przecież takie sprawy można załatwić wcześniej, prawda? Możemy przecież, będąc w małżeństwie, ten majątek rozszerzyć, tak? Tę wspólność majątkową o ten dom, w którym wspólnie mieszkamy,
oczywiście,
który wybudowaliśmy. Potem nie będzie problemu, że musimy nakłady rozliczać, tylko będziemy dzielić majątek. Ja wiem, że my takie rzeczy odkładamy, bo przecież wszystko jest dobrze i zawsze będzie dobrze, tylko jak potem jest źle, to jest już za późno.
Oczywiście, tutaj istnieje taka możliwość, prawda, że wchodzi na przykład małżonek z tą działką do małżeństwa, no i chcemy budować dom, jest działka, super, tak?
No tak, no bo nie musimy kupować niczego.
I inwestujemy w dom. I do tego służy umowa majątkowa małżeńska, która rozszerza taką wspólność majątkową małżeńską. Załóżmy o tą działkę, czy w ogóle o całość majątku osobistego małżonka i w tym momencie czujemy się bezpiecznie, że budujemy na swoim. Tak, a nie na
cudzym. I oby do końca życia nam służył ten dom wspólnie, a jak trzeba jednak dokonać tego podziału majątku, to w jaki sposób? Już wiem. Idziemy do sądu, jak nie umiemy się dogadać, tak?
Tak, to jest ostateczne rozwiązanie.
Tak.
Istnieje kilka sposobów, tak? Jeden z nich to jest ten ugodowy, że tak powiem, umowny. Jeżeli nie mamy nieruchomości na stanie tego majątku naszego wspólnego, to możemy to zrobić zwykłą umową pisemną. Bo ruchomości możemy
spisać, tak,
możemy spisać umowę i ruchomości możemy podzielić na piśmie. Natomiast jeżeli wchodzą w skład nieruchomości, no to już nie możemy tego zrobić zwykłą umową. W tym momencie idziemy do notariusza i tam albo robimy tylko podział majątku, albo jeżeli właśnie chcemy to zrobić wcześniej, ustanawiamy rozdzielność, nie rozwodzimy się, to możemy to zrobić jednocześnie z ustanowieniem tej rozdzielności. Trzeci przykład, rozwodzimy się w sądzie, wszystkie warunki rozwodu są zgodne, możemy zrobić sądowny, zgodny podział razem z rozwodem. To się zdarza rzadko, żeby wypracować wszystkie te warunki, ale się zdarza, tak?
Nie, no ja tu wzięłam kartkę papieru i tak się zastanawiam, jakby do tego podejść. Czyli wypisujemy stół taki, nie, no zaczynamy od tych dużych rzeczy. No dobrze, dom, no to mamy, to tam go będziemy dzielić.
W zasadzie rozliczamy nieruchomość, czyli dom sam nie jest nieruchomością, czyli rozliczamy działkę z tym domem, tak? Zabudowaną tym domem i potem idziemy najczęściej do tych mniej wartościowych rzeczy. No są ludzie, którzy dzielą każdy drobiazg, tak, bo dla nich to ma wartość, ale no najczęściej się dzieli te rzeczy takie najbardziej wartościowe. No i ostateczne rozwiązanie to jest sądowy podział majątku wspólnego, kiedy jest ten konflikt i kiedy sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z podzieleniem tego majątku, gdzie często trzeba rozliczyć nakłady, wydatki i mnóstwo innych rzeczy poza tylko samymi składnikami, to wówczas strony spotykają się.
Pamiętam, byłam na takiej rozprawie, kiedy było udowodnione, że majątkiem osobistym był dywan podarowany przez teściową.
Ale może to był jakiś perski? Taki bardzo wartościowy.
Nie wiem, ale był powołany biegły gospodarstwa domowego, który pewnie to ocenił, jaka wartość tego dywanu jest, bo takie sytuacje też się zdarzają i o nich za chwilę powiemy. Czyli jeżeli umiemy się dogadać, nie mamy nieruchomości, spisujemy zwykłą umowę, o ile jej w ogóle potrzebujemy, bo czasami przecież możemy podzielić te rzeczy i zapomnieć, prawda?
Ruchomości to możemy, tak, no jest to teoretycznie możliwe. Do adwokata nie trafia osoba, która podzieliła się zgodnie sama.
Zgodnie, dokładnie. Jeżeli ruchomości i zgodnie, to jest notariusz od tego, a jeżeli już nic zgodnie,
no to sąd.
To sąd. I sąd, ale sprawa o podział majątku to już kosztuje.
Kosztuje. Kosztuje, no to jest wpis, tak, z tym, że i w ogóle koszty szacowania ewentualnego, bo na czym polega ta sprawa? Poza tym wpisem sądowym, który wnosimy obowiązkowo, to jeszcze wchodzą kwestie, jeżeli nie jesteśmy w stanie porozumieć się co do wartości tego majątku. Zresztą sąd z urzędu ma obowiązek ustalić skład i wartość tego majątku. Jeżeli my tej wartości...
Czyli taką kartkę musimy sporządzić.
Tak, jeżeli my tego nie podamy, no to sąd, bądź też nie jesteśmy zgodni co do wartości, sąd powoła biegłych rzeczoznawców. I to są koszty. I tutaj te koszty w sprawach działowych, które są rozstrzygane w postępowaniu nieprocesowym, dzielą się pół na pół. Także tutaj będzie to jeszcze...
No, koszt, obciążone.
Obciąża to strony.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podziale majątku. Bardzo szybko rozmawiamy i szybciutko pytania, które bardzo bym chciała zadać, ale najpierw od naszego słuchacza. Wyszedł z domu własnego, jak się okazało, który był jego majątkiem po rodzicach i do tego domu wrócić nie może. Nie ma orzeczonej separacji, nie ma orzeczonego rozwodu. No i w zasadzie tuła się i błąka. I cóż mu pozostaje, chociaż z tematem naszym trochę daleko się rozbiega, to jednak panu pomożemy. Mam nadzieję.
Oczywiście, mam nadzieję, że pomożemy. Przede wszystkim tutaj chroni pana artykuł 222 Kodeksu Cywilnego, czyli który stanowi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana. I chyba, że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Po prostu pan musi wezwać małżonkę, bo państwo są w separacji, do wydania tejże rzeczy, ale ponieważ państwo są małżeństwem, to pan również żony nie może z tego domu wyrzucić.
Muszą po prostu razem mieszkać.
Tak, musi wezwać do wydania tej rzeczy i żona musi pana wpuścić. W przeciwnym razie przysługuje panu powództwo o wydanie tejże rzeczy, czyli w tym przypadku domu i umożliwienie wejścia do swojego domu. No, tutaj może też pomóc policja. Często osoby wzywają, czy też zgłaszają się na policję. Wystarczy rozmowa z funkcjonariuszem, który wytłumaczy takiej pani, załóżmy w tym przypadku pani, że
tak,
po prostu musi męża do domu wpuścić. Ale podkreślam, że bywa tak, że ta wyprowadzka wiąże się z pewnym zachowaniem rażąco nagannym i wówczas policja nam nie pomoże. Jeżeli to wyjście nastąpiło na skutek jakiejś interwencji, załóżmy, czy innych działań, no to różnie może to się skończyć tak naprawdę.
Czyli trzeba...
Ale mimo wszystko to powództwo przysługuje. Wydanie. Tak, mhm. To tutaj
niezależnie
nie
od tego,
tak.
Jak, w jakich okolicznościach wyszliśmy. Dobrze, to dwa króciutkie pytania. Czy przy podziale majątku uwzględniane są również długi? A, no bo przecież kredyt na dom, prawda? Różne rzeczy się dzieją.
Powiem tak, długi i kredyty nie. Majątek wspólny tworzą jedynie aktywa, a pasywa, czyli zobowiązania i długi nie wchodzą. Troszkę inaczej rzecz się ma, kiedy dokonujemy podziału majątku przed notariuszem. Tam notariusz ma szersze pole manewru, pewne kwestie może zawrzeć w akcie notarialnym, natomiast sąd na pewno długów nie podzieli, ale tutaj jest takie ale. Można rozliczyć wyłącznie długi spłacone przez jednego z małżonków między ustaniem wspólności a podziałem. Tak, bo zdarza się tak, że mamy rozwód i ten podział jest za jakiś czas, nawet za kilka lat, to w tym wypadku to, co żeśmy spłacili, możemy rozliczyć. To już nie są oczywiście długi, ale te wydatki poniesione na te obciążenie. Czy też możemy rozliczyć długi jednego z małżonków spłacone w małżeństwie z majątku wspólnego, które były tylko, załóżmy, tymi długami na przykład sprzed małżeństwa, czy z jakichś innych okresów. To możemy rozliczyć. Czyli spłacone, tylko to, co żeśmy spłacili.
I ostatnie pytanie, niestety patrzę na zegar. Czy to, że rozwód jest na przykład, nie na przykład, jest z orzeczeniem o winie, ma znaczenie przy podziale majątku?
Nie. Sąd do tego no, nie odnosi się. Ta wina może mieć wpływ na ustalenie nierównych udziałów, tak? W przypadku właśnie jakiegoś tam marnotrawienia tego majątku, czy też rażącego zachowania, które wpłynęło, że się jeden z małżonków nie przyczynił do powstania. Natomiast samo orzeczenie o winie, sąd dzieląc majątek, tego nie rozważa, nie bierze tego pod uwagę.
Czyli nie musimy walczyć o to orzeczenie, jeżeli chodzi nam tylko o rozstanie się i o po uzyskanie jakichś dobrych udziałów.
Czasem to
majątku.
Może zdecydować o kwestii pozostania w mieszkaniu, jeżeli obie strony chcą. Tak, jeżeli mamy osobę bez winy, która, przy której są dzieci, to może będzie miało znaczenie, ale sama wina do podziału nie. Udział w majątku wspólnym jest taki sam, jest równy i sąd tej winy nie bierze pod
Czyli
uwagę.
Czyli nie pozbawi nas w te sąd
wina
majątku,
nie
tylko dlatego, że uznaliśmy, że jesteśmy winni. Mam nadzieję, drodzy państwo, że pomogliśmy państwu w tych dylematach. O majątku będziemy rozmawiać jeszcze w ostatnią środę miesiąca z notariuszem, o tym chociażby, co to jest ta intercyza i czy warto ją ustalać. A dziś serdecznie dziękuję. Moim i państwa gościem była adwokat Monika Matulewicz-Rutkowska. Serdecznie dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję.
Do usłyszenia, mówi państwu Dorota Niebrzydowska.